Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Urbanek. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Piotr Lempkowski z firmy Salesforce. Dzisiaj troszeczkę pofruniemy w kierunku chmur. Ja mam nadzieję, że niezbyt wysoko, ja o to zadbam. Jakby nie patrzeć, rynek usług chmurowych rośnie w dość szybkim tempie, a szczególnie na tym tle wyróżnia się rynek SaaS. Lubimy oglądać różnego rodzaju zestawienia, w których pokazuje się, jak duży procent firm korzysta z usług chmurowych. W przypadku SaaS takie statystyki nie mają większego sensu. Tu raczej musimy myśleć o tym, z ilu aplikacji korzysta jedna firma. Według takich najnowszych danych z reguły jedna firma korzysta aż ze 130 aplikacji SaaS i ta liczba cały czas rośnie. Na pewno duży udział mają w tym aplikacje CRM, w tym również aplikacje oferowane przez mojego dzisiejszego gościa. Czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda dynamika zainteresowania aplikacjami CRM? Jacy klienci wykazują zainteresowanie tego typu rozwiązaniami? Czy są to duże firmy? Czy nie ma tutaj raczej jakiejś większej reguły? Bo nie ukrywam, że Salesforce kojarzy mi się przede wszystkim z obsługą dużych koncernów.
Mhm, jasne. Dzień dobry. To tak, ja myślę, że to trzeba rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza jest bardziej globalna, gdzie rzeczywiście ta dynamika jest o wiele większa i zagospodarowanie aplikacjami SaaS, CRM w firmach jest większe. To znaczy na pewno Polska czy rynek wschodniej Europy jest takim rynkiem wzrastającym, wznoszącym. Z mojego własnego doświadczenia, jak jestem 7 lat przy aplikacjach CRM, czy generalnie też w świecie SaaS, widzę, że w Polsce to też jest jakby jak najbardziej wzrost, natomiast na pewno nie aż tak dynamiczny, szybki i duży jak na zachodzie czy globalnie. Też widzimy to jako firma. Natomiast tak, na pewno jest coraz więcej firm, które generalnie przenoszą infrastrukturę do chmury, czy inwestują w chmurę, włącznie w Polsce, chociażby z branżami takimi bardziej tradycyjnymi, czy które wcześniej o chmurze aż tak dużo nie myślały, bądź miały pewne obawy, jak chociażby branża finansowa czy bankowa. I rzeczywiście jest tendencja taka, żeby IT przenosić do chmury. Jeżeli chodzi o Salesforce i dla kogo jest Salesforce, jest troszkę mitem, że my jesteśmy tylko dla dużych graczy, dla dużych firm, bo zdecydowanie naszym dużym rynkiem są też firmy małe, czy nawet mikro. Włącznie z tym, że mamy nawet zespół dedykowany do obsługi firm małych i firm mikro tutaj na Polskę. Więc jest to trochę mit, natomiast myślę, że to, co jest kluczowe, to jaką firma ma strategię i na czym firmie zależy. Bo jeżeli patrzy bardzo punktowo, na zasadzie potrzebuje prostego CRM-a, prostego, to znaczy coś ciut więcej niż Excel, a nie specjalnie rozbudowane i specjalnie chce powiązać różne departamenty, czy włożyć tam różne procesy, to rzeczywiście pewnie Salesforce może nie być tym idealnym rozwiązaniem, przynajmniej na ten start. Natomiast ja miałem okazję sam pracować z firmami naprawdę małymi, gdzie Salesforce był wdrażany chociażby na 10-15 handlowców. Samo wdrożenie trwało 2 tygodnie kalendarzowe i to się spinało i była z tego wartość biznesowa. Firma widziała w tym, klient widział w tym wartość. No i do dzisiaj są naszymi klientami, więc na pewno przyjęło się, że jesteśmy dla dużych, aczkolwiek pracujemy ze wszystkimi klientami i jakby szereg klientów widzi w tym wartość.
Być może ta opinia wynika z tego, że rynek CRM, myślę, że nie tylko w Polsce, jest bardzo rozdrobniony, jest mnóstwo wielu dostawców. I oczywiście pojawia się zasadnicze pytanie, dlaczego mała firma ma korzystać z usług takiego giganta? Może łatwiej małej, lokalnej firmie porozumieć się z niewielkim dostawcą, software house'em, który robi oprogramowanie na zamówienie, zrobi to lepiej, dopasuje do potrzeb klienta, którego obsługuje od kilku czy kilkunastu lat. Co o tym sądzisz?
Tak, jeszcze bym to nawet rozgraniczył, bo podejście budowania własnego CRM-a czy CRM-a przez software house to jest jeszcze trochę inny dla mnie wątek. I rzeczywiście to się zdarza. Wydaje mi się, że coraz rzadziej. To znaczy firma robi biznes jakiś, tak? Nie wiem, czy to jest firma produkcyjna, czy to jest e-commerce, czy to jest retail. I to jest jakby ich core biznesu. Jeżeli nawet robią jakąś technologię w ramach swojego biznesu, to polega na tym, że to faktycznie ma służyć temu biznesowi, którym oni są jakby ekspertami. No raczej mało firm jest ekspertami w ramach CRM, więc budowanie CRM od podstaw dzisiaj szczerze trochę nie ma sensu. To znaczy według mnie wkładanie pieniędzy, czasu czy nakładów ludzkich w to, żeby budować własny system CRM, gdzie jakby sam powiedziałeś, wybór jest naprawdę ogromny różnych aplikacji na rynku, trochę się mija z celem, bo wynajdujemy koło od nowa. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że to się zdarza, ale rzadko i raczej też wtedy staramy się pokazać, że no to nie ma sensu, no ale znowu mogą być takie firmy, które idą w tym kierunku. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o ilość aplikacji CRM-owych jest spora. My też akurat wyróżniamy się tym, że rzeczywiście my jesteśmy już czymś więcej niż CRM. Salesforce się wywodzi jakby z tego, powiedzmy, segmentu CRM. Natomiast przez to, jak my się rozwijamy od 23 lat czy 4 lat, przez akwizycje, których dokonaliśmy w ostatnich latach, rzeczywiście my jesteśmy tak naprawdę platformą klientocentryczną, która nie tylko może być CRM-em dla sprzedaży czy obsługi, ale dla działów marketingu, platformą do analityki, mamy silniki e-commerce'owe, więc rzeczywiście firmy, jak wchodzą z nami we współpracę, to też widzą ten potencjał, że może dzisiaj potrzebują coś bardziej punktowego, natomiast chcą być, jak my to ładnie mówimy, future proof, czyli w momencie, w którym za rok, dwa, trzy będą mieli inne potrzeby, bądź będą chcieli rozszerzyć tą platformę, to wiedzą, że z nami będą mogli to zrobić, bo mamy to gdzieś w swojej stajni i jesteśmy w stanie to dostarczyć.
Mówisz, że obsługujecie różnych klientów, duże korporacje, małe i średnie firmy. Czy mógłbyś podać jakieś konkretne przykłady, nazwy tych firm?
Jasne, bo rzeczywiście warto też bazować na konkretnych przykładach. Też jesteśmy w takim miejscu i w takim już momencie, gdzie mamy referencyjnych klientów, więc znowu, są firmy chociażby w Polsce duże, które z nami pracują, jak Santander czy Orange, i to są faktycznie większe przedsiębiorstwa. Natomiast pracujemy też ze średnimi, mniejszymi firmami, takimi jak chociażby Ziaja, Home & You, Cross, i to też pokazuje chociażby raz, że to nie są firmy duże, raczej rodzinne, plus z różnych sektorów. Innym takim przykładem jest chociażby diagnostyka, więc rzeczywiście my jesteśmy w wielu branżach, od retail, consumer goods, po finanse, IT, healthcare, czy travel transportation, i naprawdę w różnych wielkościach tych firm. Więc rzeczywiście wiele z tych firm, nawet mniejszych czy średnich, widzi wartość i ma nawet, o czym możemy nawet my mówić oficjalnie, konkretne uzyski z wdrożenia Salesforce.
To myślę, że udało nam się obalić jeden z mitów. Salesforce nie jest tylko rozwiązaniem dla dużych korporacji. Spróbujmy obalić jeszcze jeden. Bardzo często też słyszy się, że Salesforce jest firmą, która bardziej preferuje sprzedaż bezpośrednią, aniżeli współpracę z partnerami. Czy to jest prawda?
No nie, to znaczy zwłaszcza w regionie wschodniej Europy, czy tu w Polsce, to jest jakby bardzo, bardzo mocno oparto model partnerski. Oczywiście my sprzedajemy directowo, to znaczy my jesteśmy zawsze blisko klienta, włącznie z tym, że z nami podpisuje się umowę na licencję i my też jesteśmy bardzo blisko ewaluacji, tego procesu ewaluacji systemu i na ile on rzeczywiście dla danej firmy się sprawdzi, jaki przyniesie uzysk. Natomiast czy to jest mała firma, czy średnia, czy duża, z reguły może poza startupami, czy poza firmami IT, które też mają kompetencje wewnątrz, jest to związane z jakąś konfiguracją i wtedy partner jest wymagany, czy jest potrzebny, więc większość projektów, które robimy, czy większość naszych klientów korzysta z naszych partnerów, a ta siatka partnerów jest rozbudowana i rzeczywiście oni też są blisko klientów, pomagają po pierwsze sprawdzić, na ile Salesforce ma wartość, po drugie później to wdrożyć, dostosować, finalnie też utrzymać, czy dbać o to, żeby ten system, adopcja była wysoka, plus on żył wraz z firmą, żeby to nie było tak, że robimy coś raz, zostawiamy na 5 lat i nie wykorzystujemy pełnego potencjału.
Macie jakieś specjalne wymagania do partnerów, którzy chcieliby rozpocząć z Wami współpracę?
Są pewne kryteria, natomiast rzeczywiście teraz ta siatka partnerów się rozszerza i ona też rośnie. Włącznie, znaczy to wynika też z tego, że my jako firma cały czas rośniemy, mamy cały czas coraz większe portfolio klientów i też potrzebujemy coraz więcej generalnie zasobów, czy konsultantów, czy kompetencji salesforce'owych po to, żeby czy wewnątrz firmy, czy na poczet tych firm te wdrożenia się odbywały. I łącznie z tym, czy idąc dalej, siatka partnerów rośnie. Są pewne kryteria, ale są, powiem szczerze, tak naprawdę, no, zarejestrowanie się jako partner to jest raczej prosta rzecz. Oczywiście mamy pewien później poziom czy sposób badania partnerów i rzeczywiście jak już są, nazwijmy to trochę większe projekty, no to też firmy sprawdzają, na ile ten partner ma kompetencje, referencje, doświadczenie, więc my też staramy się to bardzo transparentnie pokazywać, no po to, żeby tych partnerów dobierać optymalnie do danego klienta. Są też partnerzy, którzy znają się na pewnych naszych produktach, na niektórych nie, albo na jakichś branżach. To też dla klientów jest często ważne, żeby na przykład mieli doświadczenie branżowe.
A o co najczęściej pytają partnerzy, którzy są zainteresowani współpracą z Wami? Czy interesuje ich wyłącznie marża, jaką możecie im zaoferować, czy coś więcej?
Myślę, i to akurat mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo byłem pracownikiem partnera. Zanim dołączyłem do Salesforce, to pracowałem u partnera wdrożeniowego. Myślę, że to, co jest najważniejsze dla partnerów, to rzeczywiście na jaki jest potencjał usług, które mogą dostarczać. To jest jedna rzecz. Druga, to oczywiście na ile to jest sprawdzona, rzetelna technologia, jak ona się będzie też rozwijać. No bo też firmy, które wchodzą czy zajmują się stricte Salesforce, no to chcą mieć pewność, że inwestują, czy właściciele tych firm inwestują w technologię, która będzie przyszłościowa. Budują firmę wokół technologii, która rzeczywiście będzie się rozwijać. Albo jeżeli to jest firma, która robi też, czy działa w innych technologiach, no że to będzie faktycznie kolejna jakby ważna technologia, która znowu będzie się rozwijać i będą mogli na tym robić fajny biznes. Więc wydaje mi się te dwie rzeczy, tak? Jaki jest potencjał na dostarczanie tych usług, jaki jest potencjał w ogóle właśnie nowych wdrożeń. Dwa, jak ta technologia będzie rozwijana. My też staramy się rzeczywiście czy klientom, czy partnerom pokazywać, jaka jest nasza roadmapa, żeby oni też mieli przekonanie, że tak, będziemy bardzo mocno rozwijać Salesforce, w jakim kierunku, na co mogą liczyć.
A czy nie jest tak, że partnerzy obdarzają ograniczonym zaufaniem dostawców usług chmurowych? Znamy historię różnych firm, nie będziemy tutaj wymieniać ich nazw, no, które zmieniają warunki, reguły gry w połowie drogi, co niekoniecznie podoba się partnerom i chyba w pewnym sensie psuje rynek, ogólnie rzecz biorąc, usług chmurowych.
To znowu mogę powiedzieć jakby za siebie, czy tutaj za nas jako Salesforce Polska i za trochę nasz region. U nas to działa bardzo transparentnie, to znaczy staramy się rzeczywiście z partnerami pracować po partnersku. I z mojego doświadczenia, czy jak byłem partnera przez prawie 5 lat, czy jak jestem w Salesforce prawie 3 lata, to jest rzeczywiście współpraca bardziej ramię w ramię niż taka transakcyjna i też zasady współpracy. Nawet znowu, jak wracam pamięcią, one się delikatnie mogły zmieniać. No, chociażby jak partnerzy są pozycjonowani, czy jak są kategoryzowani, to mogą być pewne zmiany. Natomiast sam model współpracy, moim zdaniem, się nie zmienił, odkąd ja pamiętam, czyli od 7 lat przynajmniej. Tak? Czyli partnerzy są w miarę świadomi, pewni tego, na co mogą liczyć od Salesforce, jak są chociażby rozliczani. Tutaj raczej zmian nie było i to jest, moim zdaniem, też fajna rzecz, bo rzeczywiście wiedzą, czego się spodziewać.
Wspomniałeś wcześniej, że jeżeli chodzi o adaptację usług chmurowych w Polsce, ona postępuje wolniej niż w Europie Zachodniej. A jak myślisz, kto tutaj jest większym hamulcowym? Klienci czy partnerzy?
Pierwsza moja odpowiedź byłaby, że klienci, bo myślę, że partnerzy, zwłaszcza jak działają czy z nami, gdzie my jesteśmy tylko w chmurze, to jakby trochę by default, no wiedzą, że to musi być chmura, inwestują w chmurę, więc widzą tą wartość i tu nie ma jakby za bardzo dyskusji czy polemiki. Wydaje mi się, że jeżeli już to bardziej klienci, ale znowu, no, też Polska jest w miarę zdigitalizowanym krajem. I nawet te branże tradycyjne wchodzą mocno w chmurę, to nawet widzimy jako konsumenci, ile jest jakby, nie wiem, aplikacji, które mamy dostępne w różnych sektorach czy usługach. Więc wydaje mi się, że jeżeli już to klienci, ale to też uważam, fajnie, dobrze postępuje, więc ta chmura nie jest już jakimś tematem tabu czy zagrożeniem dla firm, bardziej rzeczywiście kierunkiem, w którym chcą prowadzić swoje IT.
Czy jest tak, że największą barierą, tym co najbardziej zniechęca klientów do zakupu usług chmurowych, jest obawa o bezpieczeństwo danych?
Często tak, no bo rzeczywiście, zwłaszcza w tych branżach regulowanych, to jest jakby podstawowa rzecz. No, u nas w branży finansowej chociażby KNF, to jest jakby też ważna rzecz, że firmy mają pewne obawy i jest pewna ścieżka do przejścia, jeżeli jesteśmy w branży finansowej czy bankowej, żeby wdrożyć oprogramowanie w chmurze i KNF potencjalnie gdzieś tam musi dać, czy inaczej, nie zblokować tej decyzji i tu rzeczywiście jakby ta branża musi, czy decydenci w tej branży chcą mieć też spokój, bezpieczeństwo, że gdzieś tam później nie będzie z tym problemu, czy KNF nie będzie miał tutaj kłopotu. Natomiast no wydaje mi się, że to faktycznie nie jest już jakimś dużym ryzykiem dla organizacji, zwłaszcza dla firm, które jednak widzą, że to pomaga w skalowaniu się, to pomaga w ograniczeniu pewnych kosztów, pomaga też w tym, żeby chociażby nawet jak teraz mamy ostatnie 2-3 lata dosyć zwariowane na rynku, dostosować się do zmiennych właśnie uwarunkowań, do otoczenia, do tego, co robi konkurencja. No generalnie trzymanie tego u siebie, czy wdrażanie takich systemów on-premise, czy gdzieś tam na swoich serwerach, po pierwsze zawsze powoduje mniejszą elastyczność, po drugie większe uzależnienie od własnego IT, które też może mieć mniejszą, większą przestrzeń do pewnych projektów czy działań. Więc wydaje mi się, że coraz więcej firm widzi w tym dużą wartość, żeby jednak to swoje oprogramowanie przenosić do chmury.
Jeśli rozmawiamy o danych, to chciałbym, żebyśmy może obalili jeszcze jeden, trzeci już mit. Wielu klientów wychodzi z założenia, że podpisując umowę z dostawcą usług chmurowych, takim jak Salesforce, nie musi troszczyć się o swoje dane, bo odpowiedzialność, całą odpowiedzialność za te dane weźmie na swoje barki usługodawca. Tymczasem ta odpowiedzialność jest współdzielona. Czy moglibyśmy wyjaśnić naszym słuchaczom, jak to wygląda i do jakiego stopnia, do kiedy za te dane odpowiada właśnie usługodawca?
No my dajemy system, to znaczy my zapewniamy, że system jest w stanie spełnić po pierwsze regulacje, jeżeli chodzi o ochronę danych, chociażby w Europie GDPR, czy jakby poziomy bezpieczeństwa, u nas to się gdzieś tam rozbija, powiedzmy o 3 warstwy, które dajemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na 3 poziomach, czy certyfikacje i tak dalej. No my zapewniamy system, który daje pewność klientom potwierdzoną chociażby właśnie w naszych dokumentach czy w certyfikatach, że to jest system bezpieczny. Natomiast jak oni podejdą, jaką mają politykę wobec swoich danych, no to już jest, my też nie możemy wnikać w to, jak klient z tymi danymi będzie zarządzał. Administratorem danych jest zawsze klient i właścicielem danych jest zawsze klient. My jakby jesteśmy transparentni chociażby w tym, gdzie te dane są przetrzymywane. Tutaj jakby klienci mają do tego pełen wgląd. Jeżeli chodzi o zarządzanie tymi danymi, to jakby też mają pełną swobodę i pełen wgląd. Natomiast znowu odpowiedzialnością firm jest to, jak tymi danymi zarządzają i jak zadbają o to chociażby, żeby spełnić, nie wiem, wymogi GDPR. System technicznie to umożliwia, natomiast to jest ich system w chmurze, natomiast oni są właścicielem systemu, właścicielem danych i oni powinni zapewnić to, żeby z tymi regulacjami czy zasadami być zgodnymi. Więc no tak jak powiedziałeś, to jest współdzielona odpowiedzialność. My technicznie zapewniamy, żeby te dane były zabezpieczone, dostępne, spełniały, czy system, żeby spełniał wymogi tych regulacji, które mamy obecnie na rynku. Klient powinien zadbać o to, żeby też był zgodny z tymi regulacjami.
Często zdarza się tak, że klienci przychodzą do Was, bo utracili dane, ale z własnej winy i mówią do Was, no zróbcie coś, pomóżcie nam. Czy to się często zdarza i jaka jest wtedy Wasza reakcja?
To znaczy, jeżeli chodzi o Salesforce, to raczej się nie zdarza, bo to jakby polityka gdzieś tam backupowania, zarządzania danymi jest, no mamy tak jakby te zasady ustalone i no, ja osobiście też nie kojarzę sytuacji, w której nagle dane by zniknęły. Jeżeli chodzi o dane, które są trzymane w Salesforce przez naszych klientów czy klienta. Więc w takich sytuacji to myślę, że nie miało miejsca i nie mają miejsca. Znowu, no, to jest system, więc też pytanie, czy klient sam tych danych w jakiś sposób nie usunie, tak? No to jest trochę inna kwestia, czy gdzieś tam użytkownicy biznesowi czy administratorzy gdzieś tam nie popełnią błędu. Natomiast no, my technicznie zapewniamy, żeby te dane były dostępne, jest polityka backupowania, polegające na tym, że klient gdzieś tam nawet do poprzedniego zestawu danych może zawsze wrócić i odzyskać. Więc tu bym był spokojny. Znowu pytanie po stronie bardziej biznesowej u klienta, czy tam ktoś czegoś, nazwijmy to, nie kliknie, nie usunie i czy coś będzie dostępne od razu, czy nie będzie jakiegoś problemu, że na przykład, nie wiem, na froncie z perspektywy biznesowej jakichś danych nie będzie dostępnych od razu. To znaczy, my też znowu pracujemy jakby z Polsce pewnie mniej z branżą czy z sektorem publicznym, no ale znowu te branże właśnie regulowane, z którymi pracujemy bardzo mocno, na zachodzie też bardzo mocno pracujemy z publikiem, no też nie możemy sobie pozwolić, żeby tutaj były jakieś problemy, czy dane nagle zniknęły, no to się nie dzieje.
To, że jeżeli chodzi o kwestie danych, tutaj mamy sprawę rozwiązaną, ale chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej drażliwej kwestii, drażliwego tematu, generatywna sztuczna inteligencja. Widziałem z przeprowadzonych waszych badań, 61% pracowników popiera wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji, aczkolwiek no, uważają, że brakuje im umiejętności w zakresie obsługi danych, właśnie i bezpieczeństwa, ale czy ta radość z wprowadzenia generatywnej sztucznej inteligencji również w waszych systemach nie jest trochę czymś jak radość karpi przed świętami Bożego Narodzenia?
Nie, to znaczy no, w tym kierunku idzie, nazwijmy, szumnie świat i technologia. My rzeczywiście, wydaje mi się, jako pierwszy dostawca CRM dostarczyliśmy Generative AI, które jest dostępne jakby już w systemie i można z niego korzystać, są konkretne funkcjonalności oparte o Generative AI. Natomiast tu wydaje mi się, i to jest jakby praca dla firm, zadanie do wykonania, no bo to weszło tak z impetem w nasze życie, w nasz świat i w świat biznesowy. I wydaje mi się, że firmy nie były przygotowane na to, że to będzie aż tak szybko i aż tak nagle. I wydaje mi się, że wypracowanie sobie podejścia i polityki, jak my chcemy z tego AI skorzystać, jak chcemy do tego podejść. No, były case'y firm, które nagle blokowały chociażby ChatGPT, wykorzystanie ChatGPT, tak, z jakichś powodów. To też pewnie jest drogą donikąd, no bo to nie chodzi o to, żeby teraz blokować, czy w ramach nawet firmy nie udostępniać tych narzędzi AI. Bardziej pomyśleć, jak z nich skorzystać i jak spowodować, żeby to faktycznie wpływało dobrze, raz, na produktywność. Dwa, co jest bardzo istotne i co my bardzo podkreślamy, żeby to była zaufana sztuczna inteligencja. To znaczy, żebyśmy mieli przekonanie, że to rzeczywiście jest, dane, z których korzysta ta sztuczna inteligencja, są sprawdzone, że też one nie są chociażby transferowane do świata zewnętrznego, jeżeli mamy jakieś dane wrażliwe, które gdzieś tam w tej sztucznej inteligencji wykorzystujemy. I dlatego dla nas jakby AI jest faktycznie teraz dużym tematem, mocno w to inwestujemy, natomiast my dodajemy do tego Trust AI, czyli zaufana sztuczna inteligencja, no właśnie po to, żeby unikać chociażby gdzieś tam tych komunikatów toksycznych, halucynacji, jeżeli chodzi nawet o tą część OpenAI czy ChatGPT, który jest też u nas wdrożony. No bo to jest ryzyko, które widzimy. Na koniec dnia, tu trochę może pokuszę się też o własną opinię, no myślę, że to nadal będzie człowiek tym elementem kluczowym w całej, nazwijmy to, machinie, bo nawet jeżeli wykorzystujemy te narzędzia, tak jak w Salesforce chociażby mamy Einstein GPT, który mocno jest właśnie oparty o OpenAI, czy nawet teraz my staramy się być agnostyczni w kontekście AI, czyli budujemy platformę, czy rozwijamy platformę w ten sposób, żeby wykorzystywać różne modele AI w ramach naszej platformy, chociażby po to, że są, nie wiem, use case'y, gdzie może OpenAI będzie fajnie się nadawał, czy będzie lepszym, bardziej optymalnym modelem AI dla jakichś, chociażby, nie wiem, use case'ów sprzedażowych, ale może dla marketingu, dla komersu inny silnik, inny model będzie bardziej adekwatny, więc my staramy się być agnostyczni i dostarczać klientom tą możliwość, że mogą wykorzystać różne modele w ramach platformy. No a dwa, na koniec dnia jest weryfikacja przez człowieka, tak? U nas, jeżeli chodzi o funkcjonalności, nawet jeżeli czy w marketingu AI pomoże stworzyć kampanię, czy content pod kampanię, bo zgłosimy komendę i nam dostarczy to w ciągu kilku sekund, to i tak człowiek musi to zweryfikować i potwierdzić, że okej, dokładnie ten content, ta kampania jest okej i idziemy dalej. Czy w biurze obsługi klienta, jeżeli ChatGPT nam podpowiada, czy Einstein nam podpowiada jakąś odpowiedź do klienta na jego pytanie czy problem, to nadal człowiek weryfikuje, czy z trzech opcji wybiera tą najlepszą, która według niego będzie najbardziej adekwatna do tego klienta, więc człowiek nadal będzie moim zdaniem kluczowy, żeby ten OpenAI czy silniki AI dobrze wykorzystywać, weryfikować i potwierdzać. Mi to trochę też przypomina czasy, kiedy wchodziły chociażby RPA, czyli roboty, i też były takie hasła, że to teraz w sumie człowiek nie będzie potrzebny, nagle gdzieś tam działy back-office'owe to się uszczuplało 7 ósmych. No to się nie wydarzyło. To jakby bardzo podnosi produktywność, efektywność. Ci ludzie mogą się skupić na czymś innym, na bardziej wartościowych zadaniach. To nie jest tak, że oni nagle znikają, nie są potrzebni.
Czyli reasumując, nie jest tak, że generatywna sztuczna inteligencja, którą wykorzystuje, jeszcze raz. Czyli nie jest tak, że generatywna sztuczna inteligencja, którą wykorzystujecie w swoich systemach, pozbawi pracy zespołu marketingu czy działu sprzedaży?
Nie, nie sądzę. To będzie bardziej wsparcie, duże wsparcie, żeby ograniczyć takie powtarzalne zadania, po to, żeby oni rzeczywiście mogli się skupić na tych najbardziej kreatywnych, wartościowych rzeczach. No bo też w tym kierunku znowu idzie świat i tu widzę uzysk z AI, efektywność, produktywność, jakby o to chodzi. Plus rzeczywiście jest też tak, że no ilość danych, które firmy mają w ramach swoich przedsiębiorstw, czy no właśnie, jak już wychodzimy na świat zewnętrzny, wykorzystujemy dane dostępne publicznie czy w internecie, no jest tego masa. I teraz zebranie tego w szybki sposób, w skondensowany sposób, no człowiekowi by to zajęło bardzo dużo czasu. Natomiast tutaj faktycznie Generative AI pomaga, żeby to działo się w ciągu kilku sekund. Więc znowu dla mnie to jest wartość, oszczędzamy czas na jakieś zadania manualne, powtarzalne, dostarczamy wartość naszym pracownikom czy naszym klientom, ale to nie znaczy, że człowiek nie będzie potrzebny, on będzie tym bardziej potrzebny, żeby to chociażby weryfikować. Dla przykładu też no, u nas też Einstein jest dostępny dla deweloperów, Salesforce jakby ma też swój język programowania, więc jesteśmy w stanie w ramach Salesforce dewelopować pewne rozwiązania czy funkcjonalności samodzielnie, czy bardzo customowo. Znowu tam też Einstein GPT jest w stanie pomóc, żeby ten kod szybko powstał, ale na koniec dnia tak deweloper musi to zweryfikować, czy to rzeczywiście ma sens, czy to zadziała, więc człowiek zawsze będzie gdzieś tam tym punktem, tym bastionem, który sprawdza, czy to ma wartość, czy to jest okej.
Czyli musimy nauczyć się żyć razem i koegzystować ze sztuczną inteligencją.
Tak, zresztą nawet u nas jedną z funkcjonalności, którą no nasza sztuczna inteligencja, którą nazwaliśmy już wiele lat temu Einstein, ma, nazywa się Copilot i to też fajnie oddaje jakby ideę, tak, że to chodzi o współpracę i wykorzystywanie, czy takie prace ramię w ramię z tą sztuczną inteligencją, z naszym Einsteinem, a nie to, że on nas zastąpi w 100%.
Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Piotr Lempkowski z firmy Salesforce. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.